Storybox przedstawia klasyka dla dzieci. Dariusz Rekosz, Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz. Tajemnica pereł Lady Gerland. Na motywach serii Maurice'a Leblanca. Czyta Maciej Więckowski. Na pokład w transatlantyku Provence wchodzili ostatni podróżni. Lato 1925 roku było niezwykle upalne, więc wielu mężczyzn rozpoczynało ten rejs, jakby szykowali się do tenisowych mistrzostw Europy lub wyścigów rowerowych o Puchar Republiki. Ubrani w krótkie, aczkolwiek nieco bufiaste spodnie, z eleganckimi skarpetami sięgającymi do różnych wysokości łydki, wszyscy jak jeden obuci w eleganckie Alvo Al Capone. Te czarno-białe lakierowane buty, przywiezione kilka miesięcy temu z USA, stały się hitem mody również w Europie. Noszono je na ulicach Wiednia, Londynu, Berlina, a przede wszystkim Paryża, gdzie zaopatrywała się śmietanka towarzyska większości znamienitszych francuskich miast, w tym również Bordeaux, skąd wypływał wspomniany Provence. Start w Bordeaux, meta w Nowym Jorku, oby przy sprzyjających wiatrach. Oczywiście nie tylko mężczyźni wybierali się w ten kilkudniowy rejs. Panie w modnych, zwiewnych sukienkach, najczęściej z delikatną parasolką w ręku, stąpały po pokładzie olbrzymiego statku, wystukując obcasami różnorodne rytmy. Przeważały odcienie bieli, trochę błękitu, a gdzieniegdzie pojawiała się różowa koronka i takiego samego koloru rękawiczki. Pasażerowie rozmawiali między sobą, cisnęli się przy burcie, przy której mogli pomachać do bliskich na lądzie, a niektórzy wygodnie rozsiadali się na drewnianych leżakach, przygotowanych przez załogę na górnym występie. Statek zahuczał okrętowym gwizdkiem i marynarze zaczęli wciągać liny zabezpieczające oba trapy, po których można było przejść na pokład. Zanim jednak uporali się z pierwszym z nich, przez kładkę przebiegł szczupły mężczyzna, przytrzymując słomkowy kapelusz i balansując średniej wielkości walizeczką. Z rozpędu wpadł na młodą kobietę, która przyglądała się temu z lekkim rozbawieniem. — O, przepraszam panią — skłonił się, po czym doskoczył do pierwszego z brzegu podoficera, pokazał mu kartę pokładową i podziękował za wskazanie przejścia, które prowadziło wprost do kajuty spóźnialskiego pasażera. Zanim jednak udał się w tamtym kierunku, ponownie uchylił kapelusza i zwrócił się do młodej damy. — Jeszcze raz bardzo przepraszam. — Nic się nie stało — odrzekła z uśmiechem. Mężczyzna miał na sobie eleganckie białe spodnie, podobnej faktury marynarkę, błękitną koszulę oraz granatową aksamitkę, zawiązaną w kokardę tuż pod szyją. Całości dopełniały wyglancowane buty oraz granatowa kamizelka, w kieszeni której odznaczał się spory zegarek, zawieszony na złotym łańcuszku. Odstawił na chwilę walizeczkę, przełożył kapelusz do lewej ręki i podał kobiecie otwartą dłoń. Jean Andrézy przedstawił się z lekkim ukłonem. Nelly Underdown odwzajemniła się. Musnął wierzch jej dłoni ustami, nad którymi czernił się znakomicie wypielęgnowany wąsik. Underdown? Otworzył oczy szerzej, prostując się przed nią. Czy to pani ojciec zarządza koncernem Kodaka? Owszem, uśmiechnęła się. I jest nieprzyzwoicie bogaty. Och, nie chciałabym, aby źle mnie pan zrozumiał, ale od kilku lat walczę o to, by nie być postrzeganą przez pryzmat mego ojca. Nie chcę, żeby mówiono o mnie, o, idzie ta Underdown z tych Underdownów, a jej ojciec to ten magnat od Kodaka. Rozumiem. Pokiwał głową i uniósł palec wskazujący. Chwileczkę. Przykucnął i sprawnie otworzył swój neseserek. Od razu też wydobył z niego niemal sześcienny aparat Eastman Kodak, model z początku roku. Uniósł go na wysokość twarzy. Robi świetne zdjęcia, Miss Underdown, zaśmiał się. Wolę, gdy ludzie zwracają się do mnie po imieniu. W takim razie, przerwał, chowając aparat, po czym wyprostował się i złapał Nelly za łokieć. Natychmiast zapraszam panią do bufetu, gdzie przy barze możemy dopełnić formalności i wychylić tradycyjny bruderszaft. Uśmiechnęła się szeroko i nagle Provence wydał głośny ryk okrętowy, wychodząc na pełne morze.